Godzina 7:32. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie oraz w Krakowie, a także na www.wnet.pl. A w naszym studio jest już pan dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, też szef Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam Państwa serdecznie.
Kilka dni temu Sejm uchwalił budżet Polski. Dochody mają wynieść 386 miliardów, wydatki 415 miliardów, a dziura budżetowa przy wzroście gospodarczym 3,8% ma wynieść 28,5 miliarda. Czy przy tym, co słyszymy, przy takim dużym wzroście gospodarczym, przy ogromnej ściągalności podatku, jeżeli chodzi o dziurę VAT-ową, czy ten deficyt w ogóle powinien być, powinien istnieć?
Bardzo ciekawe pytanie pani, powiedzmy, zadała dotyczące kwestii deficytu. I powiem tak, no pierwszy raz to oczywiście tak trochę się burzę, jak słyszę, że to taki bardzo wysoki wzrost gospodarczy, no taki...
Że 3,8 to że w tym roku był wysoki wzrost?
No ty był wyższy, pewno gdzieś około 5%, no tak. Więc można powiedzieć, że coraz lepiej jest, gdy mówimy, że idziemy do dołu, nie mówiąc już o tym, czy no takie Chiny, mówi się najwolniej od 28 lat, no i 6,4 pod koniec zeszłego roku, a tak ogólnie to 6,6. No więc słuchacze powinni wiedzieć, że ten wzrost gospodarczy jest tam dwukrotnie za mały, żeby tak naprawdę przeprowadzić proces konwergencji, a nie doganianie tych krajów, które z nami sąsiadują. Ale to jest bardzo jednak silnie powiązane z tym pytaniem, które pani po prostu zadała. Ponieważ no ogólnie no to tak się uważa, że i takie jest przekonanie, no to, że coraz świetniej jest, ponieważ po prostu ten deficyt nadal istnieje.
Może ale już nie jest taki wysoki.
Nie jest taki wysoki, albo żeby było najlepiej, gdyby po prostu gdyby była nadwyżka.
No nadwyżka by była najlepsza.
No właśnie, to pani to właśnie przedstawia, ale proszę zobaczyć, no to tak, co się wydaje takie naturalne, no bo tak my to rozumiemy z punktu widzenia naszych finansów. No jak nie musimy pójść do banku i zaciągnąć pożyczki, to jest dobrze. Ale my zaciągamy, gdy mówimy o tym zaciąganiu długu, to mówimy o tym, że tak naprawdę to na to, żeby konsumować, a więc coś więcej zjeść. Zaś proszę zauważyć siebie jako osobę, która nagle w rodzinie jest podejmowana taka decyzja, że no dobrze, w związku z tym, że nam nie za bardzo się powodzi, a jest możliwość po prostu otworzenia jakiegoś tam biznesiku, no i wtedy dogonimy po prostu tych sąsiadów i tak dalej. Będziemy żyć na tym podobnym poziomie, bo teraz to tak naprawdę na to wszystko mamy o 3 razy mniej gorzej niż wszyscy nasi sąsiedzi. I co wtedy robimy? Czy wtedy robimy też, podchodzimy w ten sam sposób, że no... konsumujemy mało, ale teraz będziemy, nie wiadomo w jaki sposób, po prostu zdobędziemy środki na tego otworzenie tego biznesu. Więc co robimy? No to idziemy do banku, zaciągamy pożyczkę, bo cała rodzina się zrzuca, nawet po prostu żerujemy w całej rodzinie, tak? Po to, żeby wrzucić, po prostu zabezpieczyć tą pożyczkę, dostać tą pożyczkę, no i później po prostu ją zainwestować. I pytanie jest, no w tym momencie, no to znaczy, dobrze robimy, czy my źle robimy, że chcemy po prostu dogonić tych sąsiadów pod względem takim dochodowym, ale przecież gdybyśmy wzięli, tak rozpisali to na nasz budżet, to nagle by wyszło, że my w ogóle, no jaki ten straszny ten deficyt mamy, no bo może nawet by się okazało, że ten deficyt byłby wielokrotnością nawet naszych, powiedzmy, tutaj dochodów. I co byśmy tak oczekiwali. Jeśli nam się ten biznes uda, no to byśmy oczekiwali, że coś z tego, że my będziemy płacili bardzo wysokie nawet odsetki od tej pożyczki, ale w związku z tym nadal po prostu ten dochód będzie dla nas opłacalny. Tak samo powinno być liczone, jeśli chodzi o budżety państwa. państw. To co jest, to ten przykład, niezależnie od tego, że on jest nieadekwatny, bo obejmuje tylko jeden taki wycinek dotyczący dochodów budżetowych, ale już to, tej dziury w ZUS-ie, jaka narosła w ciągu roku, to się po prostu w ogóle nie liczy. Taki sam sposób powinno się liczyć, a więc powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby dokonać inwestycji takich, które są w Polsce potrzebne, żeby dogonić te Niemcy, mieć po prostu taki sam park ten przemysłowy. Dobrze to jeszcze na dodatek tak zainwestować, bo jak kupimy maszyny, które są niepotrzebne, no to oczywiście to tylko będzie nam zostanie dług. To wtedy to lepiej nie mieć tego, nie mieć tego deficytu.
Czyli pan jest zadowolony z tego budżetu?
Nie, no właśnie w związku z tym, że nie ma tego typu podejścia dotyczącego do deficytu. Ja wielokrotnie to apelowałem, wspomniałem pani moje poprzednie funkcje, no w związku z tym, że byłem autorem programu gospodarczego PiS, jeszcze tam prehistorii, można już powiedzieć, przed 10 lat, to zakładaliśmy, że będziemy jednak tworzyli budżet zadaniowy, a więc taki, którym będzie taki algorytm, który będzie liczył to, czy po prostu te wydatki, które dokonujemy, to one zwrócą się w postaci wyższej bazy podatkowej przyszłości, aby opłacić ten deficyt, czy też nie. A też pamiętajmy jedną podstawową rzecz. Tak z moich wyliczeń, wprawdzie sprzed paru lat, to wynikało, że nam brakuje tylko w środkach trwałych nakładów inwestycyjnych, żeby dogonić inne kraje Europy Zachodniej, około 5 bilionów złotych. Co to w praktyce oznacza? Że gdybyśmy chcieli podwyższyć podatki, żeby dokonać tych inwestycji, no to pewno cała reszta młodzieży Polski by uciekła za granicę, bo nie chciałaby płacić tych podatków. Więc wydaje się, że jedynym sensownym to by było tego typu budżetowanie i nawet zwiększenie tego deficytu kosztem takim, że wprawdzie byśmy zwiększyli, ale jeśli byśmy dokonali tych trafnych inwestycji, to by nasze płace poszybowały
do góry. Pan minister nie widzi, rozumiem, tych inwestycji w tym budżecie.
Nie, no bo jak należy tylko nie czytać po prostu tylko i wyłącznie tej całej zresztą takiej początkowej, bo to też jest kwestia takiego PR-u. Teraz się mówi, no to niski deficyt, ale jeśli ten deficyt jest 28,5 miliarda, tak, no to my spojrzymy, no to jest niski w porównaniu tam z 41 miliardami, który był zapisany dla roku 2018, ale przecież wiemy wszyscy, że byliśmy w okresie boomu i w efekcie mieliśmy już jeszcze w listopadzie nadwyżkę 11 miliardów.
A co by pan...
Więc tak naprawdę ten deficyt na cały rok to był 15 miliardów, więc jak teraz mówimy 28,5 miliarda, no to zauważmy, że my mamy takie tak naprawdę spojrzenie, że przecież wynikałoby, że ten deficyt znacząco wzrósł. A teraz, ale w związku z tym, że to tak naprawdę to jest wiele, polega na jakichś przenoszeniach różnych dochodów i wydatków między latami, które zwykle minister finansów stosuje. Jak jest dobry rok, to pod koniec roku, żeby bierze po prostu, zwiększa wydatki, a z drugiej strony sobie zmniejsza dochody, wypłacając na przykład część VAT-u, którego spłaciłby w przyszłym roku, po to, żeby mieć taką poduszkę bezpieczeństwa dotyczącego tej swojej skarbonki na rok przyszły.
Czyli pan doktor Cezary Mech niezbyt przychylnym okiem patrzy na tegoroczny budżet, a co by pan zmienił, jakby pan mógł w tym budżecie?
Znaczy, ja w ogóle podejście bym zmienił, bo tak jak jedno powiedziałem, no to to, co powiedziałem, no to powiedziałem, że tak, no kluczowy byłby budżet zadaniowy, ale nie a la Kiribati, bo tak się dziwnie złożyło, że nawet ta terminologia budżet zadaniowy weszła w końcu, tylko że ona po prostu nie prezentuje tego pomysłu, o którym my mówiliśmy. Zresztą tak samo jak pamiętam, że przemyślałem jedną noc i pomyślałem, jak będzie program mieszkaniowy nazwać, to i tam wpadłem na pomysł, że to będzie rodzina na swoim. I później też byłem zszokowany, że nazwa została, tylko ten program to był tak dopasowany pod instytucje finansowe, pod ich produkt, żeby dofinansować. Więc powinno się odejść. Zresztą, żeby była jasność. To nie jest taka prosta zasada, że my teraz byśmy przeszli na ten budżet zadaniowy i nagle dokonywali jakichś nawet trafnych inwestycji, przyszłość po to, żeby zwiększyć po prostu tą prędkość dochodzenia naszych płac. Bo nasze płace niezależnie od tego są bardzo hamowane i to widać w tym budżecie, bo realnie mają tylko wzrosnąć 3,3% przez masową imigrację. Ale dlaczego to jest niekorzystne, trudne by było do przeprowadzenia? Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej i tam są kraje o bardzo wysokich dochodach i tego typu polityka, żeby Polska po prostu nie miała jakichś dużych deficytów, a z drugiej strony, żeby nie zmieniła tego swojego położenia w tym wymianie handlowej, a więc taki, że my jesteśmy takim tanią poddostawcą, no to też jest ta cała procedura budżetowa jest w ten sposób skonstruowana. Ale dwie rzeczy bym wprowadził też systemowe. Pierwsze,
tak, proszę.
To jest takie, że należałoby patrzeć na to, jak ten majątek, który mamy, to jako państwo, czy on przynosi jakieś dochody, czy nie, czy lepiej możesz jakieś kawałki się wyzbyć, a może część zarządzamy źle naszym majątkiem, bo na przykład może byśmy zauważyli wtedy, że te procesy polonizacyjne tak zwane, to wcale nam dochodów nie przyniosą, więc możliwe, że one są taką odwróconą prywatyzacją, która tak naprawdę powoduje to, że my przepłacamy znowu, powiedzmy...
No ale tylko... to było hasło na sztandarach dobrej zmiany, repolonizacja.
No to tym bardziej trzeba uważać na hasła, jeśli one przynoszą całkiem odwrotne efekty. No bo to często tak jest, mamy na hasłach jakieś tam stwierdzenia.
Ale przemysł co do zasady powinien przynosić zysk.
Proszę?
Przemysł co do zasady powinien przynosić zysk.
Ale to są dwie rzeczy. Jedna to jest, powiedzmy, co powinno przynosić zysk i wiadomo, że aktywność nastawiona na zysk to już powinna przynosić zysk, a druga jest to, czy coś nawet, co przynosi zysk, to ile ono jest warte. No i dlatego
to
też...
To jest podejście systemowe ekonomisty, ale powiedzmy jeszcze tak...
Ale może dokończmy dobrze, to, dobrze. Bo można przecież, tak jak w każdej aktywności, pani gdzieś przychodzi i powiedzmy, pani zwykle nie podejmuje takich błędnych decyzji, że jak ma coś wartościowego, to sprzedaje dwa razy taniej, co się opłaca kupującemu, tak?
No tak, z bankiem PKS-a tak publiczne, było na przykład.
Tak, ani nie pójdzie pani do sklepu i nie kupi coś dwakrotnie wyżej, tylko po to, żeby komuś, co sprzedaje, po prostu lepiej się opłacało. Więc to na to podejście zysku, to należy też naprawdę podchodzić tak racjonalnie. Żeby jeszcze jeden taki element, to jest to oczywiście związane jest z takie systemowe, to jest dotyczące zarządzania tymi naszymi zobowiązaniami, a więc tym długim. Nie tylko patrzeć na ten jeden dług, po jednym długu może być, powiedzmy, takim względem rynku kapitałowego całkiem zdrowo, ale na przykład na ten taki pod dywanem liczony, na tym długu ZUS-u. I to często tam widzimy, to tam w Warszawie widzimy, bo tam tablica Balcerowicza, no to skopiowana tam, nie chcę mówić, już wchodzić w to jest o tym, ile naprawdę wynosi dług. I taki dług ZUS-u, na przykład my twierdzimy teraz, że tak dobrze jest w tym ZUS-ie, ponapływnęły składki w wysokości tam o 10 miliardów, powiedzmy, wyższy deficyt budżetowy przez to jest mniejszy. Ale proszę państwa, każda z tych składek, ona jest waloryzowana na naszych kontach i w tym czasie, no, dług ZUS-u, no, wzrósł ponad 200 miliardów. To są olbrzymie kwoty, bo na przykład zwaloryzowaliśmy ten dług.
Ale przecież w tym momencie... z każdej strony słyszymy, że dziura VAT-owska jest uszczelniona i tu tak. Są ogromne pieniądze.
Tak, tak. I to należy przyznać. Powiedzmy, jeśli chodzi o ściągalność VAT, to rzeczywiście jest wyższa i tutaj jest niewątpliwie plus, jeśli chodzi o ten element walki z nieprawidłowościami podatkowymi. Ale jeśli mówię o tym ZUS-ie, to nie należy patrzeć tylko na ten jeden kawałek, patrzeć drugi, a więc dotyczący ile tak naprawdę zobowiązaliśmy, że w przyszłości zapłacimy, bo należy się obawiać o jedno, że możliwe, że my też mamy ten, przerzucamy z jednej kubki po prostu środki do drugiej nie kontrolujemy i w przyszłości powodujemy, że nie będzie z czego wypłacić, no, a że to nie będzie można wypłacić na emerytury i renty, albo prowadzi rodzi nam się tak zwaną emeryturę obywatelską.
Jest pan przeciwnikiem emerytury obywatelskiej?
Nie, no to jeśli miałoby to polegać na tym, że to, co nam się zapisano i zobowiązano się nam, że w przyszłości nam się wypłaci, bo ładnie płacimy i nie oszukujemy państwa i płacamy na te konta nasze emerytalne i ten dług tutaj jest po prostu tam olbrzymi. Pod takim względem rynku kapitałowego to jest 1 bilion, 50, około 1 biliona, 50% PKB, no ale taki ten dług ZUS-owsko-emerytalny to jest tam ponad 5 bilionów. I jeśli to by miało polegać na tym, że po prostu w pewnym momencie zapomnimy o tym tamtym długu, tylko zaczniemy wszystkim wypłacać równo, ale mniej, to pamiętajmy, to wpływa bardzo na działalność wszelkiego typu osób już teraz, płatników ZUS-u. Dlaczego oni mają coś płacić, jeśli wiedzą, że w przyszłości tego nie odzyskają? Więc oczywiście będzie ucieczka od podatków i istnieje zresztą ucieczka, bo jest brak zaufania. No to jest taka prosta droga do tego, żeby stwierdzić, to jest inny sposób przeprowadzenia reformy emerytalne, jak była dawniej. Dawniej to polegało na tym, żeby przesunąć wiek emerytalny, a więc jak przesuniemy do 110 lat przechodzenie na emeryturę, bo głosimy wtedy, że każdy będzie zarabiał, będzie już sobie, zwaloryzuje sobie tą emeryturę na poziomie 1 miliona miesięcznie, no to nic i pani, ani mnie nie da, nikomu nie da, bo wiadomo, że nikt do tego wieku nie dożyje.
Ja na koniec jeszcze zmienię zupełnie temat. Bank Światowy jest nadal bez prezesa. Czy to ma jakieś znaczenie i czy my jako Polska możemy z tego powodu mieć jakieś konsekwencje? Czy Bank Światowy jest istotny z punktu widzenia tutaj naszego kraju?
Znaczy, on był bardzo istotny, jeśli chodzi o naszą sytuację na początku naszych przemian i dawnego okresu czasu, kiedy to rzeczywiście była bardzo duży problem z pozyskaniem kapitału. Teraz to jest nie ma problemu z pozyskaniem kapitału. Należy to raczej widzieć jako rozgrywkę między tam Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami dotyczącymi tego, kto będzie tym prezesem, kto będzie, powiedzmy, kto będzie zarządzał, ponieważ już obecnie są fundusze, które są już, gospodarka stała się bipolarna, Chiny już mają olbrzymie możliwości pożyczania, oni tworzą swoje fundusze, możliwości pożyczenia na rynku kapitałowym są też ogromne, a jeśli chodzi o interesy Polski, to już nawet bym bardzo uważał, ponieważ jeśli coś dostaniemy z Banku Światowego, to najprawdopodobniej będziemy płacili odsetki wyższe niż na rynku kapitałowym, więc naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia dla Polski.
A jakie pan ma informacje na temat obecności banku JP Morgan w Polsce? Czy to już jest obecny bank w Polsce? Czy to dobrze, że będzie obecny?
Znaczy, dobrze, jeśli instytucje się przenoszą do Polski, no ale niedobrze jest, jeśli to są przenosiny tego typu, że jeśli się przeniesie jakaś instytucja, to się akurat na przykład zmienia lokację tam różnego typu, powiedzmy, takich stref o zmniejszonym opodatkowaniu i się dopłaca jeszcze tym instytucjom, bo może się okazać, że to jest całkiem wtedy nieprzydatne.
Może tak być w przypadku tego banku?
Nie znam dokładnie negocjacji dotyczącej przejścia JP Morgana i tego, jakiego typu zwolnienia podatkowe dostał. Niewątpliwie przenoszenie instytucji gospodarczych do Polski jest korzystne, ale my raczej powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby nasze wynagrodzenia wzrastały, a nie żeby instytucje przychodziły do Polski, dlatego ponieważ dostają zwolnienia podatkowe.
I tutaj podstawimy 3 kropki. Mówił pan dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A my posłuchamy teraz Louisa Armstronga.